W Twojej sprawie zaprasza Grażyna Walkowiak.
Witam Państwa. Bitwa pod Grunwaldem, Rejtan i niedokończona jeszcze wielka płaskorzeźba Batory pod Pskowem. Opowieść o życiu i pasji Jana Papiny, który rzeźbiąc odtwarza obrazy Jana Matejki, ukazujące chlubę narodu polskiego, usłyszą Państwo właśnie w dzisiejszej audycji w Twojej sprawie. Jan Papina zaczął rzeźbić bitwę pod Grunwaldem w skali 1:1 w 2005 roku w zabytkowej stodole w Muzeum Etnograficznym w Ochli. Ukończył płaskorzeźbę w 2010 roku w 600-lecie właśnie bitwy. Proszę Państwa, już niebawem, za parę dni, 15 lipca, będziemy obchodzić 609. rocznicę bitwy pod Grunwaldem.
No, mąż się poświęcił temu drewnu, a już od momentu, jak zaczął tą bitwę pod Grunwaldem rzeźbić, tą pierwszą małą, próbną, no to od tej pory praktycznie męża nie ma, bo najpierw tą małą rzeźbił, później przygotowywał do tej dużej bitwy. Musiał przecież materiały zebrać, musiał pracować, żeby na materiały troszeczkę zarobić. Wszystkie oszczędności domowe przecież, wszystkie pieniądze. Po prostu no, pokochał to drzewo i czuje, że ma robić, więc robi.
Na to poszło 50 ton drzewa lipowego, a sama ściana ma 15 ton. Jeden blok waży 450 kilo. Tych bloków jest 34, jeden do drugiego poustawiane i one już nie są ze sobą sklejane. Tam, uwiązany na arkanie.
Konrad von Liechtenstein, wielki komtur, nie żyje.
Pod nogami wojów, którzy zamierzają się na życie wielkiego mistrza. Śmierć tam była wszędzie. Tu mamy księcia Śląskiego. Upadł, przez niego właśnie skacze koń Witolda. No tutaj jest wiele symboli, wie pani. Matejko nie ukazał ani grama krwi, ani kropli krwi. Przy robieniu wielkiego mistrza ja musiałem skakać z jednej strony na drugą stronę. Robić obok postacie, żeby dopiero widzieć, jak jego pochylić, jaką głębię mu dać. Nie szłoby wytrzymać psychicznie, gdybym nie kochał tej roboty. No ja z zawodu jestem żołnierzem, no żołnierzem zawodowym w stanie spoczynku już wprawdzie. Jestem w stopniu kapitana. No i po odejściu zawsze coś się działo. A z rzeźbą, no to jest zupełny, że tak powiem, przypadek, ponieważ ja kiedyś robiłem sobie figurki w mydle. To było szare, zwykłe, wojskowe mydło, taki miodowy kolor i było charakterystyczne, że było wysokie. No i tak z 2-3 godziny i taką figurkę potrafiłem wydziubać. Natomiast z drewnem to jest zupełny przypadek. Zostałem poproszony przez pana doktora Wyporskiego, który wówczas pełni funkcję zastępcy ordynatora. Oni szykowali kapliczkę dla chorych, no żeby coś do tej kapliczki wstawić, bo to były tylko gołe ściany, krzyżyk, ławki i to wszystko. No i przytargali mi do garażu taki pień lipowy. Przez pół roku dziubałem tą figurkę.
I to była jego właściwie pierwsza figura, która była no prześliczna naszym zdaniem. Matka Boża cierpiąca, pochylająca się nad chorym. Także nam to bardzo tematycznie pasowało. I ta figura, która już tutaj jest od 93 roku praktycznie, stoi i wszyscy się cieszą nią. A potem, jak wiem, to pan Jan wyrzeźbił bardzo wiele różnych figur dla różnych świątyń.
I od tego się zaczęło. Tak się zafascynowałem drewnem, zakochałem, można powiedzieć. Każda następna rzeźba, już miałem większe doświadczenie, no na tym się uczyłem. Ta rzeźba na przykład była robiona dla Lasów Państwowych, ta Aleja Dębowa.
Tak. Na piątym piętrze. Mhm.
Posiedzenie akurat jakieś. Zamiast zapłacić za tą rzeźbę, bo i tak by zamówili coś na to 80-lecie, to ja dostałem drewno.
O, właśnie.
Ładne, prawda?
Światło za jasne jest.
Plusem takiego rozwiązania było to, że pan Jan mógł ten surowiec wybrać sobie na gruncie, w lesie, z udziałem leśników, którzy mogli mu doradzić, jaki będzie ten surowiec, ta lipa najlepsza. Przecież to byłoby piękne, gdyby bitwa pod Grunwaldem, która powstała z drewna z naszego regionu, z regionu o największej lesistości w kraju, mogła taka rzeźba zafunkcjonować w Zielonej Górze. We Wrocławiu byłby największy obraz w Polsce, panorama racławicka, natomiast największa płaskorzeźba w Polsce byłaby w Zielonej Górze, bardzo niedaleko od Wrocławia.
Bitwa pod Grunwaldem była malowana na pocieszenie serc. Przecież to rozbiory się zaczynały i po to Matejko to namalował. Tą bitwę, żeby podtrzymać Polaków na duchu, że
zwycięska
bitwa. Bitwa nie byle jaka. Pierwsza bitwa tak potężna, gdzie tyle narodów w nim brało udział. Prawie 200 tysięcy osób. Poszedłem do profesora Stawiarskiego, no i mówię mu coś takiego, że chciałbym spróbować rzeźbić Grunwald. A sobie przysiadł.
Przyszedł do mnie i mówi, proszę pana, ja bym chciał wyrzeźbić bitwę pod Grunwaldem, inspirowaną obrazem Jana Matejki. No, struchlałem, usiadłem, mało szklanki nie wypuściłem z ręki. Panie Janie, co pan chce robić? No przecież to jest prawie, że 50 metrów kwadratowych rzeźby i to w drewnie. No po usilnych tłumaczeniach zgodził się na to, że zrobi próbę w skali 1 do 3. No i tą próbę zrobił, no a rzeźba była eksponowana w wielu obiektach. To jest nowe zupełnie dzieło. Przede wszystkim ta pasja, to ta zawziętość.
Ja sobie tak obliczyłem, to ja mam praktycznie 6 lat na zrobienie tamtej rzeczy.
Na tamtą, czyli na
tamtą rzeźbę. Na tą rzeźbę, którą ja planuję w skali 1 do 1.
Duch wojskowego. Duch żołnierza, który wykonuje scenę batalistyczną sprzed 600 lat. On chce zdążyć tą rzeźbę w skali 1 do 1 już zrobić na 600-lecie bitwy pod Grunwaldem. Może zdążyć. Jeżeli my mógł, może.
Ten sztandar powiewający, to jest taka dynamika, tam jest wiatr, że tam to się dzieje no, w plenerze.
Pan jest architektem, pan potrafi patrzeć, co pan widzi?
I życie, i śmierć. Tak, także to jest wspaniała sprawa. Te odstające miecze, te wystające kopie, te wszystkie sprawy, to one stwarzają wrażenie przestrzeni. Ten trzeci wymiar jest niezwykle ważny w odbiorze.
Wiele ludzi zadaje pytanie, jak ty widzisz te przestrzenie, jak ty widzisz te głębokości? Ja to czuję po prostu. Mnie tego nikt nie uczył, ja tego nigdzie nie widziałem, ale to czuję i to robię. No.
Ile walki było o to, żeby znaleźć jakieś pomieszczenie, żeby tą rzeźbę można było robić? Ale znalazła się lwica, która go tu przygarnęła i specjalnie tą stodołę tej wielkości sprowadziła tutaj do tego skansenu. No, pewne faux pas w stosunku do konserwatorów zabytków myśmy zrobili, bo przestawiliśmy te słupy podpierające konstrukcję dachową, nie tak jak było to w dawnej stodole.
Dlaczego my to wspieramy? My, jako instytucja, Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli. Mnie, jako Irenie Lew, kustoszowi muzeum, pracownikowi tej instytucji od 25 lat, ta praca, którą wykonuje pan Papina i to dzieło, odpowiada, jeśli chodzi o charakter działalności i dokumentowania dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Jest to płaskorzeźba, która jest robiona na podstawie obrazu Jana Matejki, ale to jest własne przedstawienie zupełnie innej przestrzeni, innego wymiaru. Inaczej się ogląda malarstwo, inaczej się ogląda rzeźbę.
Ja jednak będę zawsze mówił o tym, że ta rzeźba, płaskorzeźba bitwy pod Grunwaldem, to jest dziełem. Jest dziełem autorskim, inspirowanym przez Jana Matejkę. Dobrego polskiego malarza.
Dzień dobry. Dzień dobry, szczęść Boże.
Dzień dobry.
Dzień dobry, panie Janie.
Przepraszam. Chyba za nie mówili z wrażenia.
To jest przepiękne.
Konie widzę, rycerze widzę, toporki, szable, wszystko widzę.
Trzeba popatrzeć na oczy, na każdy detal. To jest taki niesamowity ogrom pracy. Ja widziałam tą rzeźbę w muzeum w tej wersji 1 do 3, ale to przekroczyło moje wyobrażenie.
Zaczynałem od Ryszki, tak. Jak najbardziej wysunięta postać i od niego szedłem w prawą stronę. Dlatego, że tam jest największy galimatias i najwięcej trudności. Tam jest ten koń w powietrzu, gdzie przez kilka postaci idzie jego kopyto. Ziszko nie ma zbroi zrobionej, jest tylko płaszczyzna i dopiero to trzeba wszystko wypracować. Niektóre elementy wiszą w powietrzu, tak jak tu ten łucznik za Ziszką, widzi pani?
Człowiek jak sam nie dotknie i w wielu przypadkach nie przeżyje bezpośrednio wysiłku, to mu jest trudno doceniać. Także patrzę i jestem pod wrażeniem oczywiście potęgi dzieła. No, ten świat nowoczesny, do którego przystąpiliśmy kilka lat temu, on docenia takich ludzi, którzy no, są nietuzinkowi.
Nie wiem, ile w Polsce jest takich inicjatyw tego typu, ale ta na pewno jest ważna.
Bywam tutaj co dwa tygodnie i jestem zdumiony postępem prac. Jeszcze niewielkie pole zostało do rzeźbienia i to chyba najtrudniejsze, dlatego że jest rzeźbiarsko pokazać niebo, prawda? To właśnie teraz się zabiera do świętego pan Pawlina. Na 15 lipca 2010 roku to ma być skończone i wtedy zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało.
Nie sztuka coś dostać, kupić, przysposobić. Sztuka sercem poczuć, a rękami zrobić. Nie sztuka narzekać, że czasu nie stało. Lepiej za się spojrzeć, jak drzewiej bywało. Jak drzewiej myśleli nasze ojce, dziady, za prawdziwą świętość dobre mieli rady. Tak i my, nie dajmy pogrześć starej prawdy. Nie ten przecie mądry, co krzykacz i hardy. Jeno ten jest mądry, mądrością prastarą, co się w życiu wspiera przodków naszych wiarą, co się ku niej zwraca w każdej trudnej chwili. Nie wstyd przecie robić, jak drzewiej robili.
Historia dłutem pisana. Obraz Jana Matejki, a także płaskorzeźba Jana Papiny przedstawia bitwę w momencie, kiedy wciąż toczą się zacięte walki, ale szala zwycięstwa przechyla się już na stronę polsko-litewską. Pan Jan Papina, witam pana serdecznie w audycji
dobry,
w Twojej
pani.
Sprawie. Przedstawiam pana jako bohatera audycji, ale jest także lwica, którą tak przedstawił już nieżyjący, znakomity architekt polski, profesor Jan Stawiarski, który zmarł w grudniu 2009 roku. Pana mentor, prawda, który zawsze o panu mówi, że musimy doceniać upór, pasję i pracowitość Jana Papiny. Pani Irena Lew, starszy kustosz Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze. Witam panią też serdecznie.
Witam panią, witam wszystkich.
Panie Janie, pamięta pan, jaką myśmy stoczyli bitwę o to, by dzieło to, czyli bitwa pod Grunwaldem, została w Zielonej Górze. W 2010 roku Rada Miasta, pomimo dwóch uchwał Urzędu Miasta, nie zgodziła się na zakup. Trafiła ta rzeźba do Gawuszowic, tak? Do najmniejszej, proszę sobie wyobrazić, najmniejszej gminy w Polsce, a zakupił tę rzeźbę, kazał tak o sobie mówić, prosty chłop ze wsi. Pan Tadeusz R., naówczas przedsiębiorca.
Pracowałem nad jakimś rysunkiem, żem siedział, a tu w międzyczasie mimo woli tam się słucha coś tam, co tam relacjonuje telewizja. No, chwyciła mnie za serce historia, bieda, jaką przeszedł nad tym wszystkim i pojechałem.
Do Zielonej Góry.
Umówiliśmy się na niedzielę 13 grudnia. Zatkało nas po prostu ogrom tego przedsięwzięcia, ogrom dzieła. Szczęśliwy jestem dlatego, że mam, ale szczęśliwy jestem również dlatego, że może to się dobrze stało, że trafiła tutaj w nasze ręce ta rzeźba, dwa, żeśmy pomogli człowiekowi, artyście, którego nie było stać na następny surowiec, na następną rzeźbę.
Łączymy się z Gawuszowicami. Pani Krystyna Seferynowicz, dyrektor zespołu szkolno-gimnazjalnego w Gawuszowicach, właśnie podkarpackie. Bitwa pod Grunwaldem już dojechała do szkoły.
Było to dla mnie ogromne zaskoczenie, dlatego że gdy pan Tadeusz przyszedł razem z panem Papiną i zaproponowali właśnie, żeby rzeźba była u mnie na sali gimnastycznej, ja przyznaję szczerze, nie wiedziałam nic na temat tej rzeźby. Dopiero wtedy w rozmowie usłyszałam krótką historię, zobaczyłam piękny folder, zdjęcia, zaparło mi trochę dech, nie bardzo wiedziałam, co o tym wszystkim sądzić. Było to dla mnie coś szokującego. Jak najbardziej powiedziałam, że jestem zaszczycona wręcz, że proponują, aby rzeźba była u nas na sali gimnastycznej. No to ja byłam bardzo na tak. I dopiero wtedy zaczęłam interesować się
historią tej rzeźby.
Ja bardzo się cieszę. Sala ma wymiary 12 metrów na 24. No myśmy pomyśleli o tym, salę będziemy mieć podzieloną, także będzie pół sali wyłączone z użytkowania, natomiast na drugiej części uczniowie będą ćwiczyć, a obok sali mamy również siłownię dosyć dobrze wyposażoną, także nie będzie problemu z zajęciami wychowania fizycznego.
Do bitwy pod Grunwaldem, panie Janie, wrócimy jeszcze i pani Ireno. Natomiast potem zaczął pan rzeźbić Rejtana. To było chyba 3 lata po bitwie pod Grunwaldem.
No nie 3 lata, 2 lata, ponieważ dzięki temu, że został zakupiony Grunwald, ja miałem środki na przygotowanie następnej ściany drzewa i to się stało. Ale chciałem powiedzieć jedno, że wszystkie te moje prace wzorowane na Matejce to były raz, że ku przypomnieniu tej historii, a z drugiej strony to każda praca miała jakiś swój cel. Tak jak Grunwald chciałem uświetnić 600-lecie tego zwycięstwa, tak Rejtan Przestroga, który się nazywa Rejtan Przestroga, powstawał na wskutek tych rządów w Polsce, jakie poprzedni rząd prowadził, czyli wyprzedaż majątku narodowego i tak dalej. To był taki mój bunt wewnętrzny i ja dlatego nazwałem Rejtana Przestrogą.
To może przypomnę, że tematem obrazu Jana Matejki i płaskorzeźby, tak króciutko, pana Jana Papiny, to jest scena, która rozegrała się 21 kwietnia w 1773 chyba, decydującym dniu obrad Sejmu Rozbiorowego. Tak. Na zamku w Warszawie, na mocy którego Prusy, Rosja i Austria dokonały podziału części ziem polskich. Centralną postacią obrazu jest poseł ziemi nowogródzkiej Tadeusz Rejtan, który w geście rozpaczy, zresztą to pan cudownie oddał w tej płaskorzeźbie, próbuje zapobiec haniebnemu wydarzeniu, jakim jest rozbiór ojczyzny. Miał wtedy powiedzieć, chyba po moim trupie.
Tak, no i tutaj u mnie na tej rzeźbie pozwoliłem sobie troszeczkę zmienić ten rys, czyli te zasłonięte oczy tych marszałków, decydentów, którzy podpisywali ten układ z Rosją, bo najpierw był pierwszy rozbiór przez Rosję, a tak jak pani mówi, w 73 dołączyły Prusy i Niemcy, to Austro-Węgry raczej. I to właśnie jest pokazane na obrazie, żeby się to nie powtórzyło, broń Boże.
Rejtan tak. Był rzeźbiony przez ile lat?
Rejtan był rzeźbiony od 2000, to znaczy same prace rzeźbiarskie były od 2011 do 2013. 3 lata był rzeźbiony rejtan.
W Muzeum Etnograficznym w Ochrim.
Oczywiście, dzięki uprzejmości pani dyrektor.
Czynny warsztat przy takich założeniach, jakie miał w Muzeum Etnograficznym, to jest właściwe miejsce. Tak się zaczęło. Idea jak najbardziej współgrała z misją naszego muzeum, więc nie miałam wątpliwości, że trzeba to wspierać. I zaczęło się od obiektu.
Cały czas jednak gdzieś tam dochodziły do nas te dyskusje, prawda? Czy artysta, czy rzemieślnik? Pani słyszała te dyskusje też nader często. Według pani, kim jest Jan Papina?
Niech każdy sobie sam odpowie na to pytanie, jak widzi artystę. W przypadku moich założeń, moich badań, jednak należy głośno powiedzieć, my zajmujemy się tą częścią społeczeństwa, która chce się wypowiadać artystycznie, a nie jest do tego przygotowywana w trakcie swojego życia zawodowa. Coś mu w duszy gra i w takiej formie się wypowiada. Czy były dyskusje, ja je słyszałam, że komuś się to podoba, bądź nie, można zamawiać różne prace u profesjonalistów. Natomiast w takiej naszej nomenklaturze zawodowej używamy takiego określenia w stosunku do różnego rodzaju twórców, a szczególnie artystów, pojęcia korelat kulturowy. To jest mocne powiązanie w tym przypadku twórcy z jego pracą. U niego nikt nie musi zamawiać. On się wypowiada, bo tak chce, bo tak to czuje. I to było najważniejsze. Nieważne były proporcje postaci, aż tak. Nieważne były oceny artystyczne wprost w przypadku powstawania dzieła, bo my jako fachowcy, etnografowie, badacze społeczeństwa i mamy takie kolekcje, zupełnie w oparciu o zupełnie inne kryteria oceniamy. To jest nauka, to jest założenie tej dziedziny wiedzy. Natomiast pisałam o tym i były materiały wkładane dla wszystkich członków Rady Miasta. Wtedy, kiedy w gestii Rady Miasta były decyzje dotyczące tego, czy to ma zostać na naszym terenie, czy nie.
A najdziwniejsze, drodzy państwo, jest to, że podejmowali naówczas decyzje radni, którzy nigdy nie przyszli i nie zobaczyli, co czyni pan Jan Papina dłutem. To jest tylko dłuto i pobijak. Rejtan Przestroga, jak mówiłam, też w skali 1:1 zabrał panu kolejne 3 lata.
Tak.
Dzieło o wymiarach 6x3 metry, pomyliłam się, nie?
Nie,
teraz.
Nie, dobrze.
Waga?
No, waga około 5 ton.
Było gotowe w 2013 roku.
Tak.
Prawda historyczna? Oczywiście. On rozdziela te szaty symbolicznie, prawda? Patrzcie, co się dzieje. Sam tytuł jest Przestroga, prawda? Więc myślę, że pan Jan wyraźnie mówi, o co chodzi w jego pracy. On dodał przestroga.
To jest wielkie przeżycie. Wielkie przeżycie zobaczyć tak monumentalną rzeźbę, tak trójwymiarową i jakby wgłębić się. Każda postać to taka dramaturgia. Daje do myślenia. Te, szczególnie te zawiązane oczy tych, którzy rządzą. Oby ta ekipa rządząca nie doprowadziła nas do takiego samego punktu jak 123 lata temu.
Widzi pani gdzieś miejsce na Rejtana w Polsce?
Zawsze jest to wielka szansa, tak? Dla naszego tutaj regionu, aby ona to pozostała jednak. No w Sejm na pewno taka przestroga by dla wszystkich ekip rządzących była takim przypomnieniem o ich odpowiedzialności i służbie, prawda? Bo w służbie narodu, tak? Więc oby ta ta świadomość była bardzo głęboko gdzieś zapadała w sercu.
Te jego prace po prostu robią wrażenie. Ja myślę, że ten rzeczywiście, kto pierwszy raz to obejrzy, szczególnie ma powody do przeżywania. Jestem mieszkańcem Mochli i myśleliśmy, że może coś gdzieś tam trochę farb jakieś tam, ale nie będzie to malowane i słusznie zresztą. Po raz pierwszy widziałem ostatni końcowy efekt, a chciałbym, żeby gdzieś to zostało w okolicach. Sztuka ma to do siebie, że ją się przeżywa jakoś
albo
takie.
Albo dyskutuje o niej.
A na tym to polega właśnie.
A gdzie pan by tę przestrogę postawił?
W Urzędzie Marszałkowskim na pewno.
Dobra inicjatywa. To jest widz stworz naszego województwa. Powinniśmy o nich takich szanować, normalnie dbać od razu o to. I żeby jego dzieła poszczególne zostały u nas. Po co mamy gdzie indziej dawać, pamiętać to ma się po Krakowach i innych normalnie miejscowościach na południu kraju. Chociażby normalnie w naszym muzeum na pewno by się znalazło miejsce.
A ja się wybierałam już kilka razy, tylko jakoś nie było chęci. Teraz w gazecie przeczytałam, że jest oddane, nie?
A bitwę pod Grunwaldem pani widziała?
Nie widziałam i żałuję. O, żebym wiedziała, to bym przyniosła kilogram cukierków, może nie kilogram, może więcej miętusek, bo widzę, że lubi jak diabli. Niech pani zobaczy, ile papierków leży.
Teraz, kiedy oglądałam, za chwilę do niej wrócimy, Batorego pod Pskowem, to jest pan wierny akurat tym cukierkom. Gdzie jest Rejtan? Taka sama historia była. Jak z bitwą pod Grunwaldem. Nie udało się znaleźć znowu miejsca na postawienie Rejtana, chociażby w granicach województwa lubuskiego, już nie wspomnę o Zielonej Górze.
No przykre to jest bardzo.
Do Rzeszowa pojechał.
Zwracałem się tu do władz i do pana prezydenta i do pani marszałek, czy by nie pomogli i nie znaleźli gdzieś miejsca, gdzie by mógł ten Rejtan pozostać. Niestety bez odpowiedzi, bez żadnych jakichś decyzji. Znałem pana z Politechniki Rzeszowskiej, który był kanclerzem. Bardzo zainteresowany był tym, żeby tego Rejtana tam wystawić. Druga rzeźba na Podkarpacie. No bo przecież tu pani dyrektor potrzebowała tą stodołę na magazyny, bo pisała projekty i nie dostała pieniędzy na magazyny, na swoje zbiory. Te zbiory musiała gdzieś trzymać.
I stodoła
no
była
i stodoła
potrzebna.
Była potrzebna i w związku z tym, gdzie nie miała drugiego takiego obiektu, gdzie by ten Rejtan mógł stanąć przy takich gabarytach.
Zadzwoniłam do pana Janusza Burego, kanclerza Politechniki Rzeszowskiej.
Proszę, słucham.
Dzień dobry. Czy ja rozmawiam z panem Januszem Bury, kanclerzem Politechniki Rzeszowskiej?
Tak, proszę bardzo.
Chciałabym pana kanclerza uprzejmie zapytać, co się stało, albo co się dzieje, albo gdzie leży, albo stoi Rejtan pana Jana Papiny.
No jest budowane tutaj takie centrum Łukasiewicz i w planach jest, było, że ta rzeźba tu stanie. To jest ogromny budynek z wyposażeniem, z wszystkim. No takie miałem zapewnienia kiedyś panów marszałków, że jak to centrum będzie zrobione, to tutaj będzie wystawione. Do tej pory był wystawiany w Politechnice Rzeszowskiej, ale po prostu zmieniły się plany w tej części budynku, gdzie stał Rejtan i w związku z tym on teraz jakby w inne miejsce został przeniesiony.
Jest to możliwe, żeby Rejtana zobaczyć w Rzeszowie?
W tej chwili nie można zobaczyć, bo on czeka właśnie na postawienie go w nowym miejscu.
Słyszałam, że na lotnisku Wiesiące, to prawda? No do 2018 roku jest tam.
No tak, to prawda, że pan Jan jakby zawarł umowę z lotniskiem, że jest przechowywany Rejtan, no ale właśnie czeka na postawienie w tym nowym miejscu.
Pan ma pieczę nad Rejtanem?
To on tam jest złożony w suchym miejscu, w garażu i tam kropla wody nie dochodzi, ani nic się nie dzieje, więc tutaj jest umowa zawarta między panem Janem a lotniskiem bezpośrednio. No ja tylko tu pomagałem jako pełnomocnik pana Jana, żeby to nie wieźć od razu i żeby to było na miejscu w dobrych warunkach przechowywane. No był tu plan, żeby wszystkie te rzeźby w jednym miejscu stały. No i ten plan póki co jest powoli jakby przygotowywany.
No bo właśnie mówimy o bitwie pod Grunwaldem jeszcze, która także w waszym regionie jest, ta płaskorzeźba.
Tak. No wie pani, ja nie jestem właścicielem i nie chciałbym udzielać informacji. piękne rzeźby, wie pani, o ogromnym przesłaniu, o ogromnej przyszłości dla tych, którzy się zdecydują na ich wystawianie. To są wspaniałe dzieła, ale muszę pani powiedzieć autentycznie tak samo, jakby pani prześledziła historię Jana Matejki, a był to okres, gdy były zabory i wszystkie obrazy malowane przez Jana Matejki były niesamowicie krytykowane, ponieważ prasa była zaborcza i krytykowała, bo były to dzieła patriotyczne. Nie zawsze, wie pani, w tej chwili te dzieła znają to uznanie, a przecież obrazy Jana Matejki, tak jak wiersze Mickiewicza czy Słowackiego, czy proza Sienkiewicza, przyczyniły się do niepodległości, do utrzymania polskości. Tak samo te rzeźby są o tym wymiarze i musimy dbać o to, żeby je zachować i w najlepszym miejscu je postawić. Na razie, jak pani widzi, no nieliczni ludzie tutaj jakby koło tego pomagają panu Janowi, ale myślę, że zmieni się czas i przyjdą lepsze czasy.
Proszę dbać o te dzieła, bo to przecież Jan Papina nasz ci jest.
Muszę pani powiedzieć, że bardzo dużo wysiłku zrobiłem, żeby te dzieła były godnie upamiętnione. Natomiast jest, wie pani, one z racji swojej monumentalnej wielkości i ciężaru 20 ton na przykład Rejtan, no musi mieć specjalne jakby posadowienie, specjalny budynek i w wielu miejscach, gdzie się przymierzaliśmy, no po prostu albo fundamenty za słabe, albo strop się ugnie i to też rodzi nadzieję. No nawet z prezydentem Rzeszowa chodziliśmy po całym Rzeszowie i w istniejących budynkach, nawet na hali sportowej nie znalazło się godne miejsce, wie pani, bo to musi być godne miejsce. Więc cały czas jesteśmy tutaj, że tak powiem, w pracy, żeby to zrobić i mam nadzieję, że to dokonamy tego.
A fundamenty są już położone pod Ignacego Łukasiewicza?
Wie pani co, no ja nie prowadzę tej inwestycji i niedawno tam byłem, no to pamiętam, że mówiono mi, że przetarg jest w uruchomieniu.
Aha, czyli nawet początek.
Te procedury są bardzo długie, jak jest duża inwestycja.
Janusz Bury, kanclerz Politechniki Rzeszowskiej, gdzie znalazła się druga monumentalna rzeźba pana Jana Papiny. Ale w Ochli, bo pan Jan Papina jest także autorem wielu innych rzeźb, ponad 50, jak mi ostatnio przypominał, są przecież jeszcze dzieła pana Jana o Rzeczpospolitej.
Jest w tej chwili 5, ale części jesteśmy właścicielami. Od początku, jak zaczynały powstawać pierwsze prace, od bitwy pod Grunwaldem, staraliśmy się, żeby zakupić te prace. Również mając na uwadze kolejne prace wykonywane przez pana Jana, mówiące o wszystkich naszych etapach historii, też o wyrazie takim ostrzegawczym, patriotycznym, a to co ważne, już to jest kompozycja, narracja samego autora. To są jego własne już pomysły i jego sposób wyrazu w płaskorzeźbach poszczególnych tematów ma mocno indywidualny charakter.
Tak, to jest nazwane ogólnie pod tytułem XX wiek Rzeczpospolitej. I są to kolejne rzeźby, czyli 1918 rok, 20 rok, 39, 45 i kończy się na zrywie solidarnościowym.
I one są w miejscu, pani dyrektor, bo nie każdy wie, a czasami każdy co niedzielę jedzie w to miejsce do Muzeum Etnograficznego w Ochli, Zielonej Górze czy Zielonej Górze Ochli i nie widzi, robiąc zakupy, że Rzeczpospolita tam wisi.
Pani mówi o niedzieli.
Tak.
Ale to jest tylko niedziela. Natomiast obiekt, w którym umieściliśmy te płaskorzeźby, ma określony charakter. Płaskorzeźby umieszczone są w łukach, w naturalnych łukach i tak są skomponowane. Ci klienci, którzy przychodzą z nastawieniem na kupno produktu regionalnego, siłą rzeczy widzą je. Natomiast ci, co odwiedzają, to jest średnio 40 tysięcy rocznie.
Pan Jan wyprowadził się z Muzeum Etnograficznego, zbudował sobie namiot na Zielonogórskim Chynowie i tam wziął się za kolejną, panie Janie, bitwę, mogę tak powiedzieć. Czyli Stefan Batory pod Pskowem, czyli scena rokowań z czasów wojny polsko-rosyjskiej o inflanty, prowadzonej przez Batorego w latach 1577-1582. U Matejki to połączenie dwóch wydarzeń. Poselstwa rosyjskich bojarów po zdobyciu twierdzy Wielkie Łuki w 1580 roku oraz rozejmu w jamie
Zaporowskiej,
w 1582 roku. To jest, proszę Państwa, to dzieło, gdzie ja zrobiłam trzy dziurki. Dłutem pana Jana. Pan Jan powiedział, że poprawię i tam będzie kwiatek, ale w taki sposób weszłam do historii tej płaskorzeźby.
Wielkością jest to takie samo jak rejtan. Waga przed rzeźbieniem 5 ton całości. Składa się z 10 bloków połączonych ze sobą, tylko zespolonych.
Z drewna lipowego, którego pan osobiście też wybierał w lasach.
Tak, wybierałem w lasach. Lubuskim. Potem musiał cały proces technologiczny przejść. Tak, no w Lubuskich na szczęście jeszcze gdzieś tam w nowosolskich lasach, w leśnictwie Nowosól znajdują się takie drzewa, ponieważ tylko te drzewa drobnolistne nadają się do tego, te lipy drobnolistne. Z wielkim żalem musiałem opuścić Ochle, co jednak jak na terenie muzeum bym to wykonywał, to byłoby to też jakąś atrakcją związaną z tym muzeum. No ale cóż, no pani dyrektor ma związane ręce, ponieważ jak mówię, obiekty, które były mi użyczane na te prace,
dobrze
czas ucieka,
sobie pan
życie
radził.
Ucieka, póki sił, to tak. Trzeba to zrobić, za daleko już to poszło.
Do bitwy pod Grunwaldem zaraz wrócimy, została sprzedana, czyli kupiona przez pana, który kazał sobie mówić chłop ze wsi Prosty, który no, zbankrutował. Wrócimy do, jeszcze mamy troszkę czasu, więc do tego jeszcze wrócimy. Rejtan jest niesprzedany, ale mówi się, że zostanie w Rzeszowie, jeżeli to Centrum Ignacego Łukasiewicza zostanie zbudowane, tam będzie miał godne miejsce. Ale dopiero za 2 lata być może, panie Janie.
No tak, tak, a ja jestem bez żadnych środków.
A co z Batorem? Kończy pan Batorego?
Kończę Batorego i moim marzeniem jest, by chociaż ta jedna rzeźba monumentalna została tu w Zielonej Górze lub na ziemi lubuskiej.
Na pewno w dostępnych funduszach będziemy składać kolejne projekty. Natomiast to, o czym pani myśli, dla mnie to jedynie zbiórka społeczna, mieszkańców regionu. Sponsorów szukaliśmy różnych, niektórzy nas wspierali i nazwy tych firm czy osób na pewno będą wymienione w muzeum, przynajmniej za te kolekcje, które mogliśmy my pozyskać. Natomiast w tym przypadku bardzo by mi po raz kolejny zależało, żeby została ta praca na ziemi lubuskiej. I tu, jeżeli znalazłby się sponsor, ja myślałam o Głogowie wcześniej, jednak to nie jest nasz teren, o Hucie Głogów, bo tam są pieniądze, wiemy co jest sponsorowane w kraju. A jeżeli mieszkańcy naszego regionu, którzy przez tyle lat przychodzili, widzieli w jaki sposób pan pracuje, podziwiali to, wpisywali się w księgi, by chcieli wesprzeć, to uruchomimy taką akcję.
Bo nie chciałabym, panie Janie, żeby tak się stało jak z bitwą pod Grunwaldem. Proszę bardzo, ten pan, który kazał mówić wiele lat temu o sobie, prosty chłop ze wsi, kupił bitwę pod Grunwaldem, kilkanaście godzin dzwoniłam do niego.
Słucham.
Co z bitwą pod Grunwaldem? Gdzie ona jest? Gdzie jest bitwa pod Grunwaldem?
Ja nie jestem jej
właścicielem już?
Tak.
Czy jest nadal w Rzeszowie? Bo z tego, co ostatnio pamiętam z naszej rozmowy przed wielu laty, to ta rzeźba była w szkole, tak?
Tak.
Przesłonięta taką firanką zasuwaną na sznurku.
Tak.
No ale teraz gdzie jest ta rzeźba?
Wie pani co, nie wiem.
No. Co, mamy szukać rzeźby pod Grunwaldem Jana Papiny z Zielonej Góry?
Nie wiem, czy ten ktoś by se życzył.
Ale gdzie mam szukać? W Rzeszowie?
Nie
gdzie?
Nie wiem. No jak mówię, że nie wiem, to po polsku mówię.
No tak, ja po polsku do pana też.
A co pani chciała z nią w ogóle? Od niej, o tak.
Od rzeźby, co chciałabym?
No.
No czy jest w godnym miejscu?
Nie wiem.
U syndyka jest?
Nie. Nie wiem, gdzie ona w tej chwili by była. Nie
I
wiem.
Tak oto, proszę państwa, się stało, że pan przedsiębiorca zbankrutował. I prawdopodobnie pani Janie trafiła gdzieś w prywatne ręce.
Jestem zaszokowany, bo cały czas rozmawiając z kanclerzem, to zapewnia mnie, że jest zabezpieczona, jest na terenie uczelni.
I może tak się stało.
Może dlatego, że to wszystko, jak gdzie wchodzi polityka i różne rzeczy, to
nie chcemy,
przepada.
Proszę państwa, żeby tak się stało ze Stefanem Batorym pod Pskowem, jeżeli będzie już gotowa do zobaczenia, to mamy nadzieję ją państwu pokazywać i pięknie się przed nią kłaniać, bo jeno ten jest mądry mądrością prastarą, co się w życiu wspiera przodków naszą wiarą, co się ku niej zwraca w każdej trudnej chwili. Nie wstyd przecież robić, jak drzewi robili. Jan Papina, Irena Lew, Grażyna Walkowiak. Dziękuję państwu bardzo za uwagę i do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie. Dziękujemy.
Przez całą dobę czekamy na sygnały.
68 45 55 515
albo Radio Zachód, ulica Kukułcza 1, 65 472 Zielona Góra z dopiskiem w Twojej sprawie.